Tu Parę Żeryfi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i Technika Le. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 26 stycznia, a poza wiadomościami i przeglądem prasy, do których przyłożyli dziś ręki Sylwia Gips, Piotr Kamiński i Marek Brzeziński, skądinąd też autor poniedziałkowej kroniki sportowej, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis Euranetu, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, nowinki naukowo-techniczne pod szyldem Eureka Piotra Sochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Południowo-zachodnia Europa wylizuje się z ran po huraganie Klaus, który poczynił znaczne spustoszenia i zabił co najmniej 25 osób, w tym dwie tej nocy we Włoszech, 8 we Francji, a 14 w Hiszpanii. W poniedziałek dobrze ponad 500 000 gospodarstw pozbawionych było nadal prądu w południowo-zachodniej Francji, gdzie zarządzono wielką mobilizację w celu naprawienia szybko sieci elektrycznej i przywrócenia połączeń kolejowych i drogowych. Nic nie stoi na przeszkodzie wznowieniu kontaktów między Rosją a NATO, zapewnił agencję Reutersa rosyjski ambasador Dmitrij Rogozin, z którym 26 jego kolegów z państw członkowskich sojuszu zgodziło się wypić kawkę w Brukseli po raz pierwszy od zamrożenia kontaktów na wysokim szczeblu 19 sierpnia w odpowiedzi na rosyjską ofensywę w Gruzji. Rzecznik sojuszu James Apaturai zapowiedział pod tym pierwszym nieformalnym kontakcie, który ocenił bardzo pozytywnie, że następnym etapem będzie spotkanie sekretarza generalnego NATO z rosyjskim ministrem. Według rosyjskich źródeł w Brukseli i Jaap de Hoop Scheffer spotka się jakoby z wicepremierem Siergiejem Iwanowem w Monachium 6 lutego przy okazji dorocznej konferencji na temat bezpieczeństwa. A propos wojny w Gruzji. Rosja rozpocznie w tym roku budowę swej bazy dla floty czarnomorskiej w abchazkim porcie Oczamczira, donosi agencja ITAR-TASS, powołując się na źródła wojskowe. Prace mają potrwać ponad rok. Moskwa twierdzi, że celem tego projektu jest zapewnienie samozwańczej, acz uznanej przez nią republice, ochrony przed gruzińskimi atakami. Prezydent Rosji Miedwiediew mianował nadto w poniedziałek swego emisariusza Aleksandra Gołowina, którego zadaniem będzie wytyczenie granicy między Federacją Rosyjską i sąsiadującymi z nią państwami, w szczególności zaś z Abchazją i Osetią Południową, jak precyzuje komunikat Kremla. W Hadze przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym powołanym przez ONZ dla sądzenia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości rozpoczął się w poniedziałek pierwszy proces.
Pierwszym oskarżonym, który stanął przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, jest 48-letni Tomasz Lubanga, były szef milicji Związku Kongijskich Patriotów. Prokurator oskarżył go o werbowanie, szkolenie i wykorzystywanie dzieci podczas wojny międzyetnicznej w prowincji Demokratycznej Republiki Konga Ituri w latach 2002-2003. Setki dzieci w wieku od 9 do 13 lat były zmuszane do zabijania, rabowania, gwałciły i były gwałcone, powiedział prokurator Luis Moreno Ocampo przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dzieci żołnierzy, jak je nazwano, były przed akcją odurzane narkotykami. Niektóre nadal narkotyzują się, inne żyją z prostytucji. Kilkoro byłych dzieci żołnierzy ma zeznawać w charakterze świadków. Powołano także ekspertów. Adwokatka opłacana przez Trybunał powiedziała, że w obecnym stadium procesu jej klient nie przyznaje się do winy. Proces ma trwać od 6 do 9 miesięcy.
Tu Paryż RFI, a to dalsze wiadomości dziennika. Kraje Unii Europejskiej gotowe są pomóc Barackowi Obamie w zamknięciu więzienia w Guantanamo, ale tylko niewiele spośród nich jest chętnych do przyjęcia na swym terytorium więźniów z amerykańskiej bazy na Kubie, pisze AFP z Brukseli, gdzie dyskutują na ten temat szefowie europejskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Portugalii, Luis Amado, powiedział przed tym spotkaniem, że gotowych jest przyjąć więźniów 6 lub 7 krajów. Wymienia się Francję, Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Wielką Brytanię i Finlandię. Paryż dąży od paru dni do skoordynowania unijnej polityki w tej materii, czyli do stworzenia wspólnego okienka, w którym rozpatrywane byłyby pod kątem prawnym poszczególne przypadki, przy czym każdy kraj miałby swobodę decyzji. Wbrew pozorom zamknięcie Guantanamo jest dla nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych prawdziwą łamigłówką, gdyż wystarczy, aby jeden ze zwolnionych domniemanych terrorystów dopuścił się zamachu w USA, aby przeciwdziałać przeciwnicy Obamy zaatakowali go gwałtownie za jego laissez-faireyzm. Na posiedzeniu w Brukseli ministrowie Unii Europejskiej postanowili skreślić z listy organizacji terrorystycznych główny ruch irańskiej opozycji Mujahedinów Ludowych. Czarna lista sporządzana jest od 11 września 2001 i aktualizowana jest co 6 miesięcy. Niektóre z państw, na czele z Francją i Niemcami, wyraziły swój sprzeciw wobec rehabilitacji Mujahedinów Ludowych, nie wykluczając, że w najbliższych miesiącach mogą zażądać ponownego wpisania ich na czarną listę. Przewodząca ruchowi Mariam Rajavi widzi w decyzji z Brukseli porażkę dotychczasowej polityki ugody z reżimem Mułły w Teheranie, uważając, iż bojkotując irańską opozycję, Europa przyczyniła się do przedłużenia żywota religijnego faszyzmu w Iranie. Ruch Mujahedinów Ludowych powstały najprzód w opozycji do reżimu Szacha, aby następnie przeciwstawić się Republice Islamskiej Chomeiniego, stracił w Iranie wiele poparcia z chwilą, gdy uznał za stosowne sprzymierzyć się z Saddamem Husajnem w latach wojny irańsko-irackiej. Europejski komisarz do spraw rozwoju Louis Michel oświadczył w Gazie, że Hamas ponosi przytłaczającą odpowiedzialność za tę wojnę i wykluczył wszelkie negocjacje z terrorystyczną organizacją. W przemówieniu wygłoszonym w Bejrucie jeden z przywódców Hamasu, Usama Hamdana, ogłosił, że jego organizacja już uzupełnia swój arsenał. Hamdan zapewnił, że broń nadal będzie płynąć do Gazy i Cisjordanii, a satelitarne, lotnicze i morskie środki nadzoru okażą się bezsilne. Ktokolwiek pragnie, aby Unia wznowiła minimalny dialog polityczny z nadzieją doprowadzenia do pokoju, musi uznać konieczność, stwierdził w poniedziałek w Dżabali wspomniany Louis Michel, aby Hamas przyjął dwa małe warunki. Musi uznać prawo Izraela do istnienia i zarzucić walkę zbrojną, to jest terrorystyczny aspekt swego postępowania. Tymczasem Egipt nadal prowadzi mediację mającą zapewnić Gazie trwały rozejm. Przywódcy Hamasu rozmawiali z szefem wywiadu egipskiego Omarem Sulejmanem, przy czym przedmiotem dyskusji było również zniesienie blokady Gazy i wznowienie dialogu między Palestyńczykami. Inicjatywa przyniosła już owoce, bowiem po raz pierwszy od 10 miesięcy doszło dziś w Kairze do spotkania przedstawicieli obu zwaśnionych frakcji palestyńskich, Hamasu i Fatah, z udziałem egipskich mediatorów. Przedstawiciel Fatah, wierny prezydentowi Mahmudowi Abbasowi, zaapelował przy tej okazji o stworzenie rządu porozumienia narodowego, co pozwoliłoby na otworzenie znowu przejść granicznych w Gazie. Departament Stanu w Waszyngtonie poinformował ze swej strony, że już w poniedziałek rusza w turnę po Bliskim Wschodzie nowy emisariusz prezydenta Obamy, George Mitchell. W Islandii mamy pierwsze polityczne skutki kryzysu finansowego, który jeden z najbogatszych krajów świata jeszcze w roku 2007 zepchnął w ciągu paru miesięcy na skraj bankructwa. Premier Geir Harde z centrowo-prawicowej partii Niepodległość zapowiedział natychmiastową dymisję swego rządu, wyciągając konsekwencje z rozpadu koalicji z partią socjaldemokratyczną. Harde próbował wcześniej załagodzić kryzys z zapowiedzią przedterminowych wyborów w maju i obietnicą, że on sam nie będzie w nich startował z uwagi na stan zdrowia. Nie uspokoiło to jednak socjaldemokratów pragnących przejąć ster. W sobotę tysiące manifestantów domagało się w Reykjaviku natychmiastowej dymisji rządu, zaś sondaże wskazują na upadek popularności dotychczasowej koalicji z korzyścią dla partii lewicowo-zielonej. Nie wybrzmiały wciąż echa polemiki, jaką wywołała decyzja Benedykta XVI o zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystów, w tym negacjonisty Richarda Williamsona, zaprzeczającego istnieniu komór gazowych w hitlerowskich obozach śmierci. Papież woli zapomnieć o Shoah. To tytuł ostrego komentarza znanego włoskiego teologa Vito Mancuso, zamieszczonego na pierwszej stronie dziennika La Repubblica. Haniebny sygnał i zwrot wstecz. Tak tę decyzję komentuje niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung, którego zdaniem rehabilitując lefebrystów, którzy chcą cofnąć historię Kościoła o 100 lat, papież sabotuje dialog chrześcijańsko-żydowski. Paradoksalnie, za niedopuszczalne i sprzeczne z nauką Kościoła uznaje również negacjonistyczne deklaracje biskupa Williamsona w swym poniedziałkowym wydaniu watykański dziennik L'Osservatore Romano. to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Kamiński i Marek Brzeziński.
Strzeż mnie Boże od przyjaciół, wrogów biorę na siebie, mógłby powiedzieć Barack Obama, a myśl ta przyszła nam do głowy przy lekturze materiału Libération, z którego wynika, że entuzjaści nowego prezydenta przestępują z nogi na nogę i uważają, że nie dość szybko realizują swoje obietnice. Dowiadujemy się, że dziennik St. Petersburg Times z Florydy otworzył witrynę internetową, gdzie spisał 500 obietnic wyborczych kandydata Obamy i wyliczył, że do tej pory spełnił on 5. Ponieważ inwestytura odbyła się niespełna tydzień temu, wychodzi na jedną spełnioną obietnicę dziennie, co nie wygląda najgorzej. Niemniej, pisze Libération, miodowy miesiąc może się okazać krótszy niż sądzono, a na prezydenta spadać poczyna deszcz zarzutów i to z obu stron politycznej szachownicy. Prawica zarzuca mu, że postanowił zamknąć Guantanamo, powołując się na artykuł New York Timesa, do którego zaraz wrócimy, skąd wynika, że zwolniony stamtąd 2 lata temu Said al-Shehri został przywódcą Al-Kaidy w Jemenie. Lewica ze swej strony ma do Obamy pretensje o to, że zastrzega on sobie prawo do bezterminowego przetrzymywania podejrzanych, gdyż jego dekret dotyczący zamknięcia Guantanamo za rok dotyczy jedynie zbadania sposobu, w jaki traktować należy niebezpiecznych więźniów, których sądzić nie sposób. Wynika z tego, jak trudno będzie Obamie rządzić w centrum w kontekście kryzysu gospodarczego i w obliczu 2 otwartych frontów w Iraku i w Afganistanie. Los Angeles Times ubolewa już, że Obama najtrudniejsze decyzje zostawił na później, a lewicowa Unia Swobód Obywatelskich żałuje dwuznaczności jego dekretów, ostrzegając, że jeśli prezydent zachowa bodaj część tej parodii sprawiedliwości, jaką stworzył Bush, wpadnie w to samo bagno. Jak mówią jego doradcy, cytowani w Libération, przez pierwszy tydzień Obama chciał wykazać, że dotrzymuje obietnic, jednocześnie sprowadzając oczekiwania do bardziej realistycznego poziomu. Pragmatyzm ten potwierdził już w piątek atak na bazę Al-Kaidy w zachodnim Pakistanie, gdzie zginęło 15 osób. Niektórzy komentatorzy zauważyli też, że na czwartkowym spotkaniu z generałami Obama nie potwierdził obietnicy ewakuacji Iraku w ciągu 16 miesięcy od objęcia urzędu. Cytowany przez dziennik demokratyczny senator aprobował to giętkie wprowadzanie w życie twardych zasad. Poważne problemy Obama mieć będzie również w kwestii kluczowej, to jest kryzysu gospodarczego. Republikanie z Kongresu domagali się mniejszych inwestycji państwowych i redukcji podatków, na co Obama odpalił, że po pierwsze to on właśnie wygrał wybory, a po drugie inwestować zamierza w dziedziny priorytetowe, takie jak energia, oświata, ochrona zdrowia i odnowa infrastruktury. Z lewa jednak grzmi już niedawny laureat ekonomicznej Nagrody Nobla, Paul Krugman, który zarzuca prezydentowi konwencjonalne metody w walce z kryzysem i nawołuje do tymczasowej nacjonalizacji najważniejszych banków. Czytamy w Libération. W sumie, dodajmy na koniec, można odnieść wrażenie, że stronnicy Obamy wyobrażali sobie kogoś zupełnie innego, a rzeczywistość boleśnie ich rozczarowała. Cóż w miłości, to rzecz znana. A co dalej w Guantanamo? Le Figaro omawia artykuł New York Timesa, dziennika, co warto podkreślić, raczej lewicowego i bardzo obamaniackiego, z którego wynika, że sprawa nie jest taka łatwa i nie da się sprowadzić do prostych pryncypiów moralnych. Z jednej strony wysoce niekonwencjonalne traktowanie podejrzanych, niegodne amerykańskie i praworządności. Z drugiej strony jednak, a no właśnie. Bush był przez 8 lat prezydentem 11 września, pisze Le Figaro. Obama, jak głosiło jedno ze związanych z nim haseł, chce być prezydentem 12 września. Tym, który odwróci tę fatalną kartę i pogodzi Amerykę z prawem. Nie uniknie przy tym jednak kwestii drażliwych. Co począć z więźniami? Jak ich sądzić? Jak traktować tych, którzy po powrocie do domu mogą paść ofiarą prześladowań, jak chińscy Ujgurzy, czy tych, którzy stanowią jawne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Piątkowy artykuł o tym, jak niektórzy z nich zwolnieni z Guantanamo pośpieszyli do Jemenu objąć tam dowództwo Al-Kaidy, podziałał jak kubeł zimnej wody. Wspomniany wyżej Said al-Shehri, więzień numer 372, pojawił się niedawno na witrynie internetowej szajki w towarzystwie 3 innych jej przywódców. Wywiad tę karierę potwierdził, stwierdzając, że al-Shehri został zastępcą szefa Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim. Obok niego na taśmie wideo figuruje inny były więzień Guantanamo, Mohamed Al-Ufi. Al-Szehri mówi tam, że więzienie umocniło w nim zasady, w imię których podjął świętą wojnę i został uwięziony. Z czego wynika, dodajmy na marginesie artykułu w Le Figaro, że to nie Guantanamo zrobiło zeń terrorystę, lecz był nim już przedtem i właśnie dlatego się tam znalazł. New York Times informuje, że 2 lata temu został przekazany Arabii Saudyjskiej na rehabilitację, ale błyskawicznie zniknął i pojawił się w Jemenie. Władze podejrzewają, że na 520 zwolnionych więźniów co najmniej 60 podjęło działalność terrorystyczną. Benjamin Wittes z Brookings Institution mówi w Le Figaro, że adepci polityki osądzić i zwolnić staną w obliczu twardych wyborów, gdy tylko zajrzą do teczek i zastanawia się, jak Obama i jego administracja potraktują więźniów zbyt niebezpiecznych, by można ich było wypuścić, których jednak nie sposób skazać, a to z braku dowodów. Doradca Obamy odpowiada na to, że istnieje ryzyko, ale nie ma rozwiązań wolnych od ryzyka, czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Czy nadszedł już kres wojny 30-letniej na Sri Lance, pyta dziennik Le Monde, zastanawiając się także nad tym, czy oto jesteśmy świadkiem końca ruchu tygrysów tamilskich dążących do oderwania części wyspy od Sri Lanki i utworzenia własnego państwa, w którym nie byliby oni prześladowani przez znajdujących się u władzy Singalezów. Tak było od początku, od uzyskania niepodległości w 1948 roku, jednak zbrojny konflikt wybuchł w 1983 roku i od tego czasu trwa wojna domowa, jedna z najbardziej krwawych w Azji. 25 stycznia wojska lankijskie zdobyły ostatni bastion tygrysów Mulatibu, niszcząc państwo w państwie, które stworzyli Tamile, chroniąc przed marginalizacją i dyskryminacją niemal ćwierć miliona ludzi mieszkających na skrawku Ceylonu, na który separatyści zostali zepchnięci przez oddziały armii rządowej. Bój tygrysów o własne państwo kosztował życie 70 tysięcy osób. Teraz tysiące Tamilów uciekają przed rządową ofensywą przez cieśninę Palk na południe Indii, gdzie koczują w setkach obozów dla uchodźców. Według francuskiej gazety, która komentuje sytuację na Sri Lance, na zachodzie mało kto wie, o co chodzi w konflikcie między buddyjską większością singalejską, a mniejszością tamilską, wyznawcami hinduizmu. Dlatego na wszelki przypadek Le Monde przypomina swoim czytelnikom, że chodzi o dawny Ceylon, dzisiaj kojarzony co najwyżej z wyśmienitą herbatą. O konflikcie na Sri Lance przeciętny obywatel Zachodu zapomniał, bo przyczyny antagonizmu singalezyjsko-tamilskiego są znacznie mniej przejrzyste niż gospodarcze podłoże napięć między Indiami a Chinami czy problem Afganistanu i Pakistanu wywołany ich powiązaniami z terroryzmem. Francuska gazeta jest zdania, że Sri Lanka, która od zarania niepodległości od 1948 roku nie była ani razu widownią wojskowego zamachu stanu, zjawiska tak często dokuczającego młodym państwom demokratycznym, musiała stawić czoła brutalnej rzeczywistości związanej z starciami na tle etnicznym. Tygrysy walczyły przeciwko dyskryminacji i marginalizacji Tamilów stanowiących 15% mieszkańców wyspy przez mającą większość ludność singalezyjską. Przyglądali się temu Tamile po drugiej stronie cieśniny Palki w Indiach. Od kilku tygodni tygrysy, którzy byli w stanie stworzyć własną armię mającą lotnictwo, marynarkę wojenną i broń, ponieśli srogą klęskę. Według Le Monde padli oni ofiarą własnych błędów, stosowania przemocy i nieelastyczności w negocjacjach z władzami w Colombo. Na arenie międzynarodowej nie mogą oni liczyć na żadne poparcie, bo mają niejasne kontakty z grupami prowadzącymi zorganizowaną działalność przestępczą. Do tego tygrysy były podzielone na zwalczające się frakcje. To wszystko sprawiło, że armii lankijskiej udało się ich zepchnąć w głąb dżungli. Le Monde łudzi się nadzieją na zakończenie najdłużej trwającej wojny domowej na subkontynencie indyjskim. Ale wiadomo, że trwały pokój można osiągnąć tylko pod warunkiem, że większość singalezyjska i władze w Colombo uszanują aspiracje tamilskiej mniejszości. Przed władzami ogromna szansa na uzyskanie bardzo mocnej pozycji. Jeśli do sukcesu wojskowego uda im się dorzucić jeszcze ważniejszy sukces polityczny i doprowadzić do pokoju. Duża w tym rola społeczności międzynarodowej. Jeśli porozumienia nie będzie, to przegapiona zostanie wspaniała szansa na doprowadzenie do pojednania narodowego i umocnienia demokracji na fundamentach pluralizmu etnicznego, pisze francuski dziennik.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
We Francji kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego już się rozpoczęła. Kierownictwo partii władzy UMP wybrało swych czołowych kandydatów. Na czele listy regionu Paryża stanie minister rolnictwa i rybołówstwa Michel Barnier. Na drugim miejscu minister sprawiedliwości Rachida Dati. Zacytujmy agencję France Presse. Ten wybór potwierdza, że młoda minister, która miała uosabiać otwarcie szefa państwa w kierunku mniejszości etnicznych, popadła w niełaskę. Znamienna ocena, która ilustruje, jak widzą rolę unijnego deputowanego francuskie koła polityczne. Nic w tym dziwnego. Według protokołu Republiki Francuskiej eurodeputowani są niżsi rangą niż radni departamentów. Parlament Europejski oznacza dla wielu polityków nagrodę pocieszenia za degradację. Drugi garnitur i zsyłkę do Brukseli. Francuscy eurodeputowani starają się być tam zresztą jak najkrócej, twierdzi wytrawny znawca Europy, korespondent francuskiego radia w Brukseli, Quentin Dickinson. 24 stycznia podczas zebrania władz Unii na rzecz ruchu ludowego prezydent Sarkozy ruszył do boju w obronie Parlamentu Europejskiego.
Le rendez-vous des européennes est essentiel pour la France.
Wybory europejskie są niezwykle ważne dla Francji. Chciałbym przekonać każdego deputowanego czy senatora, każdego burmistrza, każdego członka władz terytorialnych, że zaangażowanie się w te wybory jest nie tylko jego obowiązkiem, ale także leży w jego interesie. Nie można działać tak, jak gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego nie istniały. Bez eurodeputowanych Europa nie może podjąć żadnej decyzji. Widziałem to dobrze przez 6 miesięcy prezydencji w Unii Europejskiej. Musicie domagać się nadal zmian w Europie. Pokazaliśmy, że Europa może się zmienić, może chronić swoich obywateli, może działać, może chcieć. Waszą rolą podczas kampanii wyborczej będzie głoszenie tych haseł. Europa będzie taka, jakiej chcemy. My zaś chcemy Europy politycznej.
Que l'Europe pouvait agir, que l'Europe pouvait vouloir. Votre rôle dans cette campagne européenne, ça sera de porter ce message. L'Europe, elle sera ce que nous voudrons qu'elle soit. Et nous voulons une Europe politique.
Francja chce mieć wpływ na Europę i dlatego wysyła do Parlamentu Europejskiego najlepszych, podkreślił Nicolas Sarkozy i wygłosił pochwałę dwojga głównych kandydatów UMP.
Je veux dire qu'ils vont faire dans la région capitale 12 millions d'habitants avec Rachida le plus formidable tandem complémentaire que la vie politique française n'ait connu depuis longtemps.
Myślę, że oboje stworzą w regionie stolicy liczącym 12 milionów mieszkańców wspaniały, uzupełniający się tandem, jakiego dawno nie było w życiu politycznym Francji. Myślę, że decyzja naszej partii, decyzja postawienia na czele największego regionu Francji pod względem liczby mieszkańców Rachidy i Michela jest decyzją historyczną, której nie ośmieliła się podjąć dotychczas żadna inna partia polityczna. Dodam, że jestem dumny, że zrobiły to republikańska prawica i centrum.
Que ce soit la droite républicaine et le centre qui font cela.
Tandem Barnier-Dati może się wszakże wydać niezbyt dobrany. 59-letni Michel Barnier był deputowanym, senatorem i ministrem we Francji, ale w 1999 wybrał dobrowolnie funkcję komisarza, odpowiedzialnego za rozwój regionalny i fundusze strukturalne, funkcję, którą sprawuje obecnie Danuta Hübner. Barnier brał także udział w pracach nad projektem Konstytucji Europejskiej. Jest więc przekonanym Europejczykiem, czego nie można powiedzieć o 43-letniej Rachidzie Dati. Jej kariera w sądownictwie i administracji toczyła się wyłącznie na gruncie francuskim, a jej zwieńczeniem było stanowisko ministra sprawiedliwości, na którym przeprowadziła szeroko kwestionowane reformy. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że dla niej Parlament Europejski to zesłanie i nagroda pocieszenia. Dati i Barnier mają odejść ze stanowisk ministerialnych najpóźniej kilka tygodni przed wyborami europejskimi, które odbędą się między 4 a 7 czerwca 2009 roku we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
W listopadzie ubiegłego roku omawiałem w dwóch kolejnych kronikach projekt nowego statutu przedsiębiorstwa jednoosobowego zwanego auto-entrepreneur. Statut ten rzeczywiście wszedł w życie w styczniu i już po dwóch tygodniach zarejestrowało się według tej formuły 20 tysięcy osób. Do końca miesiąca można się zaś spodziewać podwojenia tej liczby. Inicjator projektu, minister Hervé Novelli, uważa, że sukces przeszedł oczekiwania. Na możliwość rejestracji według tej formuły czekają jeszcze ci, którzy w ten sposób chcą wykonywać niektóre wolne zawody. Okazało się bowiem, że wymaga to wprowadzenia poprawek do niektórych ustaw kodeksu pracy. Procedura jest w toku, można się spodziewać, że zakończy się ona w lutym. Przypominam, że główną zaletą nowego statutu jest jego maksymalna prostota. Rejestracja odbywa się przez internet na stronie www.autoentrepreneur.fr. Składki socjalne i podatek dochodowy są zryczałtowane i, co szczególnie istotne, płatne kwartalnie z dołu w proporcji do zrealizowanych obrotów. Wreszcie formuła jest otwarta zarówno jako główna działalność, jak i dodatkowa. Korzystać z niej mogą studenci, emeryci, pracownicy etatowi i to nawet urzędnicy, pod warunkiem, że ich indywidualny kontrakt pracy tego oczywiście nie wyklucza. Przeciwwagą są pewne ograniczenia. Obroty nie mogą przekraczać rocznie 32 tysięcy euro w wypadku usług i 80 tysięcy euro w wypadku działalności handlowej. Wyklucza to zastosowanie formuły do przedsięwzięcia na większą skalę i w praktyce wyklucza też zatrudnianie pracowników. Ryczałt, składki socjalne plus podatek wynosi 13% od obrotów w handlu, 23 lub 23,5% od obrotów w usługach. Ale kolosalną zaletą formuły jest to, że te świadczenia ściągane są z zaistniałych dochodów. W razie braku dochodów lub zawieszenia działalności nie są potrzebne żadne dodatkowe formalności. Jak nie ma z czego, to nic się nie należy. Tyle, że po roku bez dochodów trzeba firmę zarejestrować na nowo, jeśli się chce oczywiście kontynuować. Inne ograniczenia wynikają z porównania z innymi formułami. Przede wszystkim we wszystkich innych formułach podstawą wyliczenia świadczeń jest dochód netto, który bywa bardzo niski lub zerowy wskutek tego, że od obrotów odlicza się koszta przychodu. Przy założeniu na przykład spółki jednoosobowej EURL korzysta się z ulg podatkowych i niskich stawek składek socjalnych, poprzez pierwsze 3 lata istnieje jeszcze korzystniejsza formuła zarezerwowana dla studentów. Trzeba się więc dobrze zastanowić, zanim się obierze formułę auto-entrepreneur. Na pewno nie jest ona wskazana w tych rodzajach działalności, w których wysokie są koszty przychodu, które wymagają znaczących bieżących wydatków, na przykład na transport, narzędzia i materiały. Za to jest bardzo interesujące, na przykład dla handlujących w internecie. W każdym razie jest to jedyna formuła, która uwalnia od udręki rejestracji w kasie emerytalnej w URSSAF-ie, czyli kasie świadczeń socjalnych, i wypełniania co kwartał góry papierzysk socjalnych i fiskalnych zupełnie niewspółmiernej do skromnej działalności gospodarczej, a tym bardziej do działalności dorywczej lub sezonowej.
Des flatcakes qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs quand sa vie n'est plus mise en scène, ça lui fait peur. Tous ses nouveaux amis qu'il aime seront partis dans la semaine quand
s'allogent des photos, des fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête, il fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande qui il est. Abandonné, oui, abandonné, et la fille qu'il attend, qu'il aime comme un enfant. Sans qu'il parle, elle comprend sa vie. Comme c'est bon d'être heureux, oh, comme c'est bon d'oublier que tellement de lumière, ça peut faire mal aux yeux. Et ça fait le vide sa tête, oui, ça fait le vide dans son cœur. C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues est inventé pour lui. Il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait, mais lui, il se demande.
RFI, la radio du monde.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Dziki weszły nie tylko na przedmieścia Paryża, ale i do samej stolicy Francji. Ostatnio widziano je na słynnym bulwarze Focha. Biologowie interpretują to zjawisko w różny sposób. Nie tak dawno temu naoczny świadek rozprzestrzeniania się dzikich świń nie posiadał się ze zdumienia. 6 zwierząt, jak gdyby nigdy nic, rozsiadło się na środku jednego ze słynnych paryskich bulwarów. Ale to jedynie początek, zapowiadają zoolodzy. Coraz więcej dzików zaczyna sobie coraz śmielej poczynać w podparyskim departamencie numer 77, Seine-et-Marne. Z daleka, przy niezbyt wyraźnym oświetleniu, można je pomylić z dużymi psami grzebiącymi w śmieciach. Z bliska jednak wyraźnie widać ich długie kły, często nazywane szablami. To właśnie przy pomocy tych szabli podnoszą one ogrodzenia i bez przeszkód dostają się do ogrodów, w których szukają pożywienia, ryjąc w ziemi w poszukiwaniu dżdżownic, będących dla nich doskonałym źródłem protein. Ale ogrody przy domkach to nie wszystko. Ryją one poza tym miejskie trawniki i klomby, pozostawiając po sobie prawdziwe spustoszenie. Nie mówiąc już o tym, że stanowią duże niebezpieczeństwo na drogach, wybiegając w nieoczekiwanych momentach na jezdnię i powodując wypadki drogowe. Poza tym jest to zwierzę, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla człowieka. Jedynie lochy mogą czasem stanąć w obronie zagrożonych małych. Naukowcy i myśliwi przyczyny tego niecodziennego zjawiska przyrodniczego upatrują w tym, że w roku ubiegłym, 2008, miał miejsce duży nieurodzaj na ich główny przysmak, czyli żołędzie. W ich poszukiwaniu zatem dziki wybrały się do miast i podparyskich wiosek. Inną przyczyną, przy pomocy której specjaliści tłumaczą to zjawisko, jest wielka wichura, która przeszła nad Francją w roku 1999. Spustoszenie w lasach było tak wielkie, że wstrzymano wszelkie polowania. tysiące powalonych drzew znacznie utrudniały myśliwym polowanie na zwierzynę doskonale ukrywającą się w gałęziach tych właśnie powalonych drzew. Federacja zrzeszająca myśliwych we wspomnianym podparyskim regionie Seine-et-Marne informuje, że w ubiegłym roku ustrzelono w lasach tego regionu 8 tysięcy dzików i zapowiada, że w tym roku liczba ta wzrośnie do 10 tysięcy. Populacja dzików w Europie rośnie w olbrzymim tempie. Jedną z przyczyn jest tu zapewne krótki okres ciąży u lochy, 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni i liczba małych z jednego miotu, 12. Prefekt podparyskiego Fontainebleau, Dominique Fréteau, sprawą dzików bardzo się przejmuje, do tego stopnia, że wydał specjalne zezwolenie na ich zabijanie. Nie pozwala jednak policji i żandarmom strzelać do nich w pobliżu domostw. Byłoby to zbyt niebezpieczne dla człowieka, mówi. Policja stosuje zatem odstraszanie dzików przy pomocy ultradźwięków i rowów przydrożnych, na których dnie umieszczane są druciane siatki. Mieszkańcy natomiast porozlepiali wszędzie plakaty z napisami "Zakaz karmienia dzików". Może to właśnie pomoże najbardziej. Ornitolodzy z chicagowskiego Field Museum w jednej ze swych obszernych prac opisują historię ewolucji ptaków. Praca ta jest bardzo specjalistyczna i bardzo szczegółowa. Zbadali oni wszystkie 169 najczęściej występujących gatunków ptaków i 32 tysiące par genetycznych DNA znajdujących się na 19 dokładnie określonych miejscach genetycznych 15 chromozomów. Prace ornitologów i biochemików z Chicago pozwoliły na lepsze usytuowanie danych gatunków w drzewie genealogicznym ptaków. Okazało się, że ptaki wykazujące podobieństwa w zachowaniu się pochodzą z zupełnie innych grup. Różowy flaming nie ma na przykład nic wspólnego z innymi ptakami żyjącymi w wodzie. A kolibry, ptaszki żyjące jedynie w dzień, pochodzą od lelków, które są przecież ptakami nocnymi. Te zaskakujące różnice czy podobieństwa wynikają m.in. z tego, że dane gatunki ptaków musiały się dostosować do otaczającego je środowiska i w ten sposób na przestrzeni dziejów straciły lub uzyskały takie, a nie inne cechy.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Nieoczekiwana rezygnacja z czynnego uprawiania sportu w tym sezonie przez Laurę Monodu, pływacką mistrzynię, która nie potrafiła podnieść się z kolan po nokaucie na basenie olimpijskim w Pekinie. Znakomita postawa francuskich piłkarzy ręcznych na Mistrzostwach Świata w Chorwacji. Niezła gra mistrza Francji w rugby Toulouse, która jako jedyna zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek europejskich. Czy świetna postawa francuskich tenisistów na turnieju Australia Open to główne wydarzenia sportu francuskiego w minionym tygodniu? Jednak wszystkich na dalszy plan zepchnęli Alpejczycy. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim gościł w austriackim Kitzbühel. To miejsce jest tym dla narciarstwa, czym Paryż dla malarstwa, Cannes dla kina, czy Medoc i Burgundia dla wina. Legendą i mitem. Trasa Strife w tym austriackim kurorcie jest jak szyb windy w drapaczu chmur. Niesłychanie długa i stroma. Do tego jest najeżona muldami i przecina starą drogę, którą zwożono drewno. Jedno i drugie sprawia, że narciarze pędząc tamtędy przy szybkości dochodzącej na ostatnim garbie przed metą do 140 km na godzinę wykonują kilkunastometrowe skoki. A po ponad 3 kilometrach pędzenia na łeb na szyję, gdy z mięśni bucha para i mimo wytrenowania drżą jak liście osiki, trudno jest utrzymać się przy lądowaniu. Niestety tak było i tym razem, kiedy to spadając na jedną nartę, Szwajcar Daniel Albrecht odchylił się, nie miał siły, by powrócić do pozycji zjazdowej, wywinął ogromnego kozła w powietrzu i spadł z takim impetem na plecy, że jedna z nart zgięła się jak scyzoryk. Przez kilka dni lekarze z kliniki w Linzbruku trzymali go w sztucznej śpiączce, aby jego stan zdrowia się ustabilizował. To się działo na treningu przed biegiem zjazdowym. Na samych zawodach jadący z numerem 3 Lanning niemal w tym samym miejscu lądował w siatce i z kontuzją kolana został odwieziony śmigłowcem do szpitala. Takie sceny długo tkwią pod powiekami, gdy na starcie zamyka się oczy, aby jeszcze raz w myślach, w wyobraźni powtórzyć sobie trasę. Potrafią tak spętać nogi, że narciarz zamiast jechać hamuje, zostawiając za sobą białą kitę pióropusza śniegu, niczym ogon cietrzewia na godowym wybiegu. To też nie można ukryć słów podziwu dla Szwajcara Didiera de Fago, że potrafił okiełznać ten lęk i że wygrał zjazd, na którego trasie narciarze, gdy tylko wyprysną z budki startowej, w ciągu 3,5 sekundy osiągają prędkość ponad 70 km/h. De Fago dokonał niebywałego wyczynu. Tydzień wcześniej wygrał szwajcarski klasyk w Wengen. Tym razem był najszybszy w legendarnym Kitzbühel. De Fago jest 14. narciarzem, któremu udało się wygrać te dwie imprezy w jednym sezonie. Na liście śmiałków, w którym ta sztuka się powiodła, są m.in. Franz Klammer, który tego wyczynu dokonał trzykrotnie, Karl Schranz i Jean-Claude Killy, najlepszy narciarz w dziejach francuskiego narciarstwa. No, ale to było w 1967 roku, 43 lata temu. W 2009 roku dziewiąte miejsce Francuza Davida Poissona, najlepszy z ekipy francuskiej, może nie wyglądać imponująco, ale dość powiedzieć, że to najwyższa pozycja zjazdowca w barwach francuskich od półtora roku. Jednak nie trasę na granicy strachu, jak o Strajfie pisała w przededniu zjazdu francuska gazeta L'Équipe, zastanawiając się, komu uda się tę śnieżną pułapkę ujarzmić, była miejscem triumfu francuskiego narciarstwa, lecz niedzielny slalom. Przed tą trudną techniczną konkurencją mistrz olimpijski z 2002 roku Jean-Pierre Vidal stawiał na wielką nadzieję francuskiego narciarstwa Jean-Baptiste Grange'a, mówiąc, że kilka dni przerwy po poprzednich zawodach w slalomie specjalnym powinno liderowi ekipy trójkolorowych wyjść na dobre. Vidal miał tylko częściowo rację, bo liczył na pojedynek swojego rodaka z parą Austriaków dopingowanych przez 40 tysięcy rozkochanych w tym sporcie austriackich kibiców. Mistrz olimpijski trochę się pomylił w swoich prognozach. Grange był drugi, ale na najwyższym podium stanął uważany przez Vidala za outsidera Julien Lizeroux. Na igrzyskach Vidal zdobył złoto, jego rodak Amier srebro. W Kitzbühel było podobnie, chociaż to nie walka o olimpijskie medale, lecz tylko o pucharowe punkty. Niemniej dwóch Francuzów na najwyższych stopniach podium to marzenie francuskich kibiców narciarstwa, którym sukces pary Lizeroux-Grange rozbudził apetyty przed rozpoczynającymi się już 2 lutego mistrzostwami świata w konkurencjach alpejskich, które zostaną rozegrane w słynnym francuskim kurorcie Val d'Isère. Po dwuletniej przerwie slalom wrócił na trasę Grand Slalom, która jest tym dla tej konkurencji, czym Strijf dla zjazdu. Jest bardzo trudna i bardzo stroma. Przypomina to trochę jazdę jakby po pokrytej lodem egipskiej piramidzie. Dla Juliena Lizeroux było to pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata, a dla Francji pierwszy od 38 lat narciarski dublet. Dwa najwyższe miejsca na podium. No ale lata 70. to były lata szalone dla francuskiego narciarstwa, które święciło sukcesy jak nigdy przedtem i jak nigdy potem, mimo indywidualnych sukcesów Deneriaza, Alfanda czy Carol Merle. Wtedy francuska ekipa była rzeczywiście znakomitym ski teamem. W ubiegłym roku w Kitzbühel wygrał Grange, Lizeroux był czwarty, teraz pojechał fantastycznie drugi przejazd. Po pierwszym był siódmy ze stratą niemal 1,5 sekundy do prowadzącego po pierwszej odsłonie faworyta gospodarzy Herbsta. W drugim przejeździe Austriak ułatwił zadanie Francuzowi, bo wypadł z trasy, ale to nie umniejsza sukcesu Juliena Lizeroux, o którym o mało nie prasło 3 bramki przed metą, ale udało mu się utrzymać równowagę i wygrać. Val d'Isère nie będzie łatwo. Trudno przypuszczać, żeby para przyjaciół Lizeroux-Grange powtórzyła sukces Kitzbühel. Jest tylu znakomitych narciarzy, austriaccy muszkieterowie Herbst, Pranger, Reich i Super Mario, Mario Matt. Włosi Rocca i Thaler, który w niedzielę był trzeci za Francuzami, Chorwat i Ivica Kostelić, lider Pucharu Świata, Amerykanie Miller i Ligety, Norweg Svindal, Niemiec Neureuther, pół tuzina świetnie jeżdżących slalom Szwedów, próbujących kontynuować tradycję legendarnego Milczka Ingemara Stenmarka. Jedno jest pewne, na stoku slalomowym Val d'Isère na brak emocji kibice narciarstwa alpejskiego na pewno narzekać nie będą. Tylko czy śnieg, tak jak w Kitzbühel, będzie tam w kolorze niebieskim?
RFI, la radio du monde.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le français, ça vous chante, piosenką Il est 5 heures, Paris s'éveille, Jacques Dutronc zaprasza na nocną przechadzkę po Paryżu. Jacques Dutronc, znany piosenkarz, należy do pokolenia jeje lat 60. Jest również aktorem. Cechuje go bardzo wymagający stosunek do własnej twórczości, dzięki czemu zdołał jej nadać wysokie walory artystyczne. Il est 5 heures, Paris s'éveille, piosenka nagrana w roku 1967, przyniosła mu największy sukces, ale jest też uznana za najlepszą piosenkę ostatniego półwiecza i z wielkim powodzeniem śpiewana na całym świecie.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Jest piąta rano, Paryż się budzi. Każda zwrotka piosenki to jakby pocztówka z Paryża. Najpierw rzućmy okiem na plac Dauphine na wyspie Cité, potem na plac Blanche w dzielnicy Pigalle.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.
Po chwili przemieszczamy się na lewy brzeg Sekwany, Rive Gauche. Na bulwarze Montparnasse wypijemy pierwszą kawę. Wieży Montparnasse jeszcze nie ma. Dworzec jest właśnie w przebudowie. Widać zaledwie szkielet konstrukcji. Une carcasse.
Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris.
Jest wczesny ranek, piąta, Paryż się budzi. Wracamy na prawy brzeg, Rive Droite. O świcie, kiedy turyści zwiedzający Paryż by night i nocne hulaki udają się na spoczynek, inni, którzy właśnie wstali, pojawiają się na ulicach i dworcach, bo z samego rana zaczynają pracę. Wielu z nich dojeżdża do Paryża z okolicznych miasteczek, de la banlieue. Nazywa się ich les banlieusards.
Les banlieusards sont dans les gares.
Pierwsi zaczynają pracę rzeźnicy z północnej dzielnicy La Villette, gdzie w tamtych latach znajdowały się rzeźnie.
A La Villette, on tranche le lard.
Oraz piekarze przygotowujący świeże pieczywo, zwłaszcza typowe paryskie bułki zwane batard.
Les boulangers font des batards.
Jeszcze kilka migawek z tak zwanych pięknych dzielnic, Beaucartier. To Paryż reprezentacyjny i historyczny. Wieża Eiffla, Plac Zgody ze słynnym egipskim obeliskiem, łuk triumfalny na Placu Gwiazdy, który dziś nosi nazwę Charles de Gaulle Étoile.
La tour Eiffel a froid au pied, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Paryż się budzi, coraz więcej ludzi wstaje, ale wciąż są jeszcze lekko zamroczeni snem. Brime du petit matin. Dutron natomiast, choć przez całą noc się wałęsał, wcale nie ma ochoty spać. Może jeszcze przeczyta poranną gazetę, która właśnie się drukuje.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji Le français, ça vous chante proponujemy poznanie kilku nowych słów, którymi Jacques Dutronc, dla podkreślenia nastroju Paryża o wczesnej porannej godzinie, ubarwia swoją piosenkę Il est 5 heures, Paris s'éveille. Piosenkarz zabiera nas ze sobą na spacer po mieście. Zwiedzamy niektóre znane miejsca. La Place Dauphine, La Place Blanche, Le Boulevard du Montparnasse, La Villette, La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, l'Obélisque de la Place de la Concorde. Pewne trudności ze zrozumieniem treści może nastręczać gra słów.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche a mauvaise mine.
Słowo dauphin to tytuł, który za czasów monarchii przysługiwał francuskiemu następcy tronu. Jego żonę nazywano Madame la Dauphine. Dutron, wyruszając na wędrówkę po Paryżu z placu, który nosi nazwę małżonki następcy tronu, uzurpuje sobie miano nocnego księcia. Kiedy śpiewa, że La Place Blanche a mauvaise mine, wykorzystuje zbieżność znaczeń przymiotnika blanc, blanche, który oddaje kolor biały, ale również bladość i także nieprzespaną noc, nuit blanche. Słowo traverseur z drugiej zwrotki jest zmyślone na podobieństwo travesti. O świcie transwestyci się ogolą, striptizerki się ubiorą, a traverseur malchanceux to coś w rodzaju pechowca, któremu wszystko idzie na opak.
Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont rhabillés. Les traversins sont écrasés. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Rym czwartej zwrotki jest oparty na końcówce ar. Proszę posłuchać.
Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette, on tranche le lard. Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bâtards. Paris.
Ta końcówka jest o tyle ciekawa, że na ogół służy do tworzenia wyrazów o wydźwięku pejoratywnym. Oto kilka przykładów. Un Richard, słowo pochodne od riche, bogaty, znaczy parweniusz, nowobogacki. Un chauffard, od słowa chauffeur, oznacza złego kierowcę. Un vantard, pochodzi od se vanter, przechwalać się, i oznacza osobę pretensjonalną. W języku wulgarnym un combinard to tyle co un arriviste, karierowicz. Un connard to un imbécile, głupiec. Un salopard, czyli un salaud, łajdak. Słowo banlieusard ma również pejoratywną konotację. Jest zabarwione lekką pogardą w stosunku do ludzi, którzy mieszkają na obrzeżach wielkich metropolii. W ostatniej zwrotce mamy przykład jeszcze innej gry słownej, polegającej na zbitce wyrazów imprimé, déprimé.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est l'heure où je vais me coucher.
Zasadniczo przedrostki de, de lub di służą do tworzenia wyrazów o przeciwnym znaczeniu. Na przykład
chargé,
załadować, obciążyć.
Décharger.
Rozładować, odciążyć.
Coiffer.
Uczesać.
Décoiffer.
Rozczochrać.
Chausser.
Założyć buty.
Déchausser.
Zdjąć buty. Nie jest to jednak reguła bezwzględna. Niekiedy mamy do czynienia z tak zwanym faux prefix. Na przykład défendre, bronić, nie jest przeciwieństwem słowa fendre, które znaczy rąbać, rozdzierać. A w piosence słowo déprimé nie ma nic wspólnego z imprimé, ani też z primé.
Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
FI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.